Gość po ósmej.
Witam serdecznie w studiu Radia Łódź nad Wartą. Dzisiaj jest prezes Duńskowolskiego Szpitala Powiatowego Janusz Ratajczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie prezesie, czy przyjmując w ubiegłym roku pierwszego pacjenta z COVID-19, przeszło panu przez myśl, że epidemia będzie miała takie skutki i potrwa już ponad rok?
No powiem szczerze, że nie, że jednak miałem nadzieję, że to będzie dosyć krótkie wydarzenie, kilkumiesięczne i zaczniemy wracać do normalności. No życie pokazało, że jest zupełnie inaczej. Doprowadziło nawet do tego, że od października zeszłego roku szpital w Zduńskiej Woli jest szpitalem jednoimiennym, covidowym niemal w całości.
To już pół roku działania jako placówka jednoimienna.
To już pół roku i właśnie zaczęło się dość tak skromnie, nie było zbyt dużo pacjentów, potem zaczęło to niestety narastać i takimi falami. Początek roku też nie był aż tak straszny, no teraz niestety mamy wszystkie łóżka zajęte. Wszystkie respiratory chodzą prawie non-stop. Mamy też takie urządzenia do szybkiego przepływu tlenu. One też pracują non-stop.
Wszystkie respiratory, wszystkie łóżka, to znaczy o jakiej ilości w ogóle rozmawiamy w Zduńskiej
Woli? My jesteśmy szpitalem, który ma zabezpieczyć 69 łóżek covidowych. Z tego jest 54 łóżka są na obserwacyjno-zakaźne i 15 łóżek ginekologiczno-położniczym. I w tej chwili te łóżka obserwacyjno-zakaźne są praktycznie rzecz biorąc całe, wszystkie zajęte. 4 respiratory są zajęte i 3-4 te urządzenia do szybkiego przepływu tlenu też.
Rozmawiamy
trochę
o statystykach.
Trochę jest jeszcze miejsca na ginekologii i położnictwie, no ale to jest taka specjalistyka, że tutaj jeśli są porody osób, kobiet, które są zakażone, no to wówczas znajdują u nas miejsce i możliwość.
Czyli
porody.
Tylko kobiet, które są zarażone COVID-19 mogą tak, urodzić w Zduńskiej Woli.
Tak, bo my też oddział ginekologiczno-położniczy mamy covidowy, więc tylko kobiety, które mają pozytywny wynik.
Mówimy o statystykach, to kilkadziesiąt łóżek, respiratory wszystkie zajęte, urządzenia, o których pan wspomniał, wspomagające oddychanie również, no to są fatalne wieści.
No to są złe wieści. To tutaj niestety tak to jest. Staramy się zabezpieczyć te osoby. Więcej osób nie jesteśmy w stanie przyjąć. Zaczynam się troszeczkę martwić o pracowników, dlatego że na tym oddziale obserwacyjno-zakaźnym praca jest niezwykle ciężka. Ja nawet któregoś dnia ubrałem się w ten kombinezon, przeszedłem się po tym oddziale. Byłem na nim raptem 20 minut, może pół godziny, nie wykonując jakichś specjalnych, ciężkich fizycznie zadań. I to jest trudne. Natomiast pracownicy muszą być po kilka godzin, szczególnie jeśli chodzi o panie pielęgniarki. No to po 3-4 godziny w tym kombinezonie to jest naprawdę bardzo ciężkie i bardzo trudne i wyczerpujące.
Co pan zaobserwował ze swojej perspektywy na tym oddziale przez 20 minut, o których pan wspomina? Co pan widział z obserwacji człowieka, który, jak pan powiedział, pierwszy raz był na tym oddziale?
To znaczy, wie pan co, no właśnie to jest to, że ten trud tej pracy, to zmęczenie na twarzach tych pań, pełne sale, cała masa obowiązków i to jest ciężkie, to jest trudne. Dlatego tutaj mam największe obawy co do wytrzymałości personelu, bo jak wiemy, możemy tych urządzeń mieć całą masę, możemy mieć jeszcze więcej respiratorów, możemy mieć jeszcze więcej urządzeń, tylko one nie będą funkcjonowały, nie będą pomagały nikomu, jeśli nie będzie miał kto je obsługiwać. A jeśli chodzi o respiratory, no to jest na tyle specjalistyczny sprzęt, że tutaj osoby, pielęgniarki anestezjologiczne, to jak gdyby jest podstawa, tak? Bo obsługa tego urządzenia daje nadzieję pacjentowi, ale też może stanowić dla niego zagrożenie, tak? Bo przecież to jest to bardzo szybko można zaszkodzić pacjentowi, więc trzeba się znać na tym.
A powiedział pan o obawach związanych z wytrzymałością pana personelu, lekarzy, pielęgniarek. Czy one są poparte tylko pana obserwacjami i sytuacją, którą widzimy w całym kraju, czy docierają do pana od nich sygnały? Nie mamy już siły, potrzebujemy wsparcia.
Docierają sygnały. Ja bardzo często spotykam się z oddziałowymi, czyli bezpośrednimi przełożonymi tych pań, a także z nimi również i słyszę od nich, że jest im coraz ciężej, że są bardzo zmęczone. Próbujemy zorganizować tak, żeby co jakiś czas którąś z tych pań wysłać na urlop, chociażby na krótki urlop, żeby odpoczęła, odreagowała. To też wymaga jak gdyby troszkę innej organizacji pracy, bo jak wszyscy wiemy, no, nie ma pielęgniarek w zapasie, I musimy gospodarować tym, co mamy, ale musimy gospodarować tak, żebyśmy mogli nimi gospodarować jak najdłużej, tak? Żeby one mogły świadczyć tą pracę jak najdłużej. Więc takie są nasze plany, żeby teraz w okresie wiosenno-letnim, mimo że jest, tak jak powiedziałem, jest największe natężenie pacjentów, no spróbować jednak co jakiś czas którąś z pań wysłać na króciutki urlop, na odreagowanie, na nabranie sił.
Wszystkie ręce na pokład, mam rozumieć, w pana placówce. Czy były osoby, które od samego początku obawiały się tego, żeby wejść w tą covidową rzeczywistość z perspektywy lekarza, pielęgniarki?
Znaczy tak, powiem tak, że rzeczywiście pojedyncze osoby, jeśli chodzi o pielęgniarki, tak, chyba nawet dwie osoby poszły na zwolnienie i uznały, że nie będą pracować w szpitalu covidowym. Trudno mieć do niej pretensje, tak, bo to czasami wynikało z, po prostu ze stanu zdrowia, tak, jak gdyby z bezpośredniego zagrożenia. Ale jeśli chodzi o pozostały personel, troszkę chyba lekarzy, którzy do nas przyjeżdżali z zewnątrz na dyżury, też uznali, że nie, ale to tak jak powiedziałem, to są pojedyncze osoby. Natomiast większość osób, za co jestem ogromnie wdzięczny, podeszła do tego bardzo profesjonalnie i pracuje i nie ma w tym momencie z tych osób, które ja w tej chwili mam do dyspozycji, nie ma żadnego problemu, pracujemy.
O jakich potrzebach kadrowych myśli pan, jeśli rozmawiamy o przygotowaniu i zabezpieczeniu szpitala pod względem dużej, być może jeszcze większej ilości osób poważnie chorych i przechodzących zakażenie koronawirusem? Jakie są potrzeby według pana wyliczeń?
To znaczy tutaj potrzeby to jest rzędu 2-3 lekarzy, którzy mogliby wchodzić także na dyżury i pomagać na oddziale, szczególnie na tym oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Pielęgniarki to tutaj trudno powiedzieć o ilości, tak, bo na dzień dzisiejszy bylibyśmy w stanie zagospodarować 5, 6, 7 nowych pielęgniarek, chociażby na zasadzie takiego zastępstwa tych, które obecnie pracują, więc tutaj te możliwości są znacznie większe. No, tylko problem polega na tym, że niestety tych osób nie ma.
Problem dotyczy całego kraju.
Biorąc pod uwagę fakt, że tych oddziałów covidowych będzie coraz więcej, a w zasadzie jest już coraz więcej, więc te potrzeby w każdym szpitalu są podobne.
Panie prezesie, czy istnieje życie po covidzie? To znaczy bardziej sobie myślę o tym, czy poza pacjentami covidowymi jest szansa na ratunek bieżących potrzeb i oczekiwań pacjentów, którzy zazwyczaj bez COVID-u oczywiście trafiali do pańskiej placówki.
Znaczy na pewno jest to utrudnione, chociażby z racji tego, że coraz więcej mamy tych oddziałów covidowych, ale to nie znaczy, że nie funkcjonują też szczególnie w Łodzi. Ale tutaj w Sieradzu także przecież niektóre oddziały są, no nazwijmy to, normalnymi, tak, że nie są covidowymi. Aczkolwiek nie ma co ukrywać, jeśli chodzi o pozostałe jednostki chorobowe, pacjenci mogą napotkać trudności.
No jeżeli coś się wydarzy komuś na terenie miasta Zduńska Wola, to karetka na przykład ze Zduńskiej Woli przywozi do szpitala w Sieradzu czy w Łasku.
Tak, no to w zależności od tego, jaka jest diagnoza, to wówczas do tych szpitali najbliższych, które prowadzą takie oddziały, więc więc to nie powinno być aż takim problemem, aczkolwiek no nie jest to tak, jak było kiedyś, że łatwo i szybko, bo tak jak powiedziałem, spora część oddziałów, spora część personelu jest jak gdyby zaangażowana w te oddziały obserwacyjno-zakaźne.
Co ze szczepieniami? Czy realizowane są w pana placówce zgodnie z planem?
Znaczy my jesteśmy szpitalem węzłowym, mieliśmy jakoś 2-3 tygodnie temu takie lekkie zawahanie z uwagi na to, że nie dostarczono nam szczepionek, natomiast cały proces szczepienia u nas przebiega dosyć sprawnie. W ciągu tego kwartału wydaliśmy już ponad 5 tysięcy szczepionek, myślę, że na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że około 2000 osób jest zaszczepionych już podwójnie. Mamy 3 gabinety, w których szczepimy, także jeśli tylko będą dostępne szczepionki, jeśli te dostawy będą rzeczywiście przychodziły terminowo i zgodnie z tym harmonogramem.
W kwietniu ma być tych szczepionek więcej, na przykład w szpitalu w Sierradzu. To dotyczy również Zduńskiej Woli?
To dotyczy również Zduńskiej Woli i tak jak powiedziałem, my jesteśmy przygotowani na to, żeby no co najmniej 2000 szczepień w ciągu miesiąca zrobić. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy się zastanawiać nad uruchomieniem kolejnego gabinetu. Ważne, żeby te szczepionki przychodziły zgodnie z harmonogramem, bo przesuwanie chętnych do szczepienia no jest problemem i taką budzi troszkę niechęć do tego szczepienia. Także ważne jest, żeby te szczepionki przychodziły zgodnie z harmonogramem.
Mamy ostatnią minutę naszego radiowego porannego spotkania, więc też ostatnie pytanie. Rozmawia pan na co dzień ze specjalistami. Epidemia koronawirusa zostanie według pana z nami na dłużej. Musimy zdobyć tę odporność i zwalczyć COVID-19. Nie pytam tutaj o wróżenie z fusów, ale takie racjonalne spojrzenie. To znaczy, czy powinniśmy być nadal ostrożni, szczepić się i czekać na efekty, czy raczej przyzwyczaić się do tej rzeczywistości pandemicznej jak najszybciej?
Znaczy tak, nie jestem lekarzem, więc trudno jest mi powiedzieć, jaki będzie rzeczywiście ciąg dalszy tej pandemii. Natomiast wydaje mi się jedno, że po pierwsze musimy rzeczywiście przestrzegać i to w sposób zdecydowany tej higieny i tego wszystkiego, co może nam pomóc. I najważniejsze, musimy się szczepić. Musimy się szczepić, bo wygląda na to i to jak gdyby doświadczenie już niektórych państw, że to powoduje wypłaszczenie. Czy wirus zniknie zupełnie? No pewnie nie. Tak jak pojawia się grypa co jakiś czas, tak pewnie się będzie pojawiał ten
wirus. I tutaj musimy postawić kropkę. Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego był naszym gościem, Janusz Ratajczyk. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Dziękuję również.